przyglądając się dalszym prognozom, to właściwie te opady będą nas nawiedzały do połowy przyszłego tygodnia, ale z symulacji nie wynika, żeby osiągały takie wartości, z jakimi mierzyliśmy się w ciągu ostatniego dnia.
Starosta Elbląski ocenił, że sprzątanie po błyskawicznych powodziach będzie trwało 2 do 3 dni. W czwartek ma się u niego zebrać sztab kryzysowy. Jego uczestnicy będą dyskutować m.in. o pomocy dla gminy Tolkmicko. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Trwa odbudowa terenów na Dolnym Śląsku najmocniej dotkniętych zeszłoroczną powodzią.
Wojewoda Dolnośląska podpisała właśnie umowę na realizację kolejnej inwestycji, tym razem w Krusnowicach, niedaleko Kłodzka.
20 rodzin dostanie nowe mieszkania. To jeden z wielu remontów na ziemi kłodzkiej, które pozwolą powodzianom odzyskać dach nad głową. Małgorzata Waszkiewicz.
Remonty zostaną sfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mówi wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
I prawie 10 milionów złotych to kwota, którą gmina Kłodzka uzyskała w ramach tego programu.
Remont zacznie się jeszcze w tym tygodniu, mówi Zbigniew Tur, wójt gminy Kłodzko.
Tutaj panowie już chcą jak najszybciej wejść na plac budowy. Ustaliliśmy, że czwartek to będzie to miejsce wejścia na ten teren, na plac budowy i przekazanie kluczy do tego obiektu.
Powodzianie do mieszkań mają się wprowadzić za rok, ale to część większego programu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który przeznaczył 500 milionów złotych dla powodzian, którzy nie mogą wrócić do swoich domów. W nowych lokalach znajdzie się miejsce dla kilkuset rodzin. Między innymi w Kamiennej Górze powstaną domy dla 15 rodzin. W Kamieńcu Ząbkowickim zostaną kupione 24 mieszkania, a w gminie Bardo za 19 milionów złotych powstanie 40 nowych domów. Jak zaznacza wojewoda Dolnośląska, gminy mogą elastycznie wykorzystywać te pieniądze.
Różne gminy w różny sposób radzą sobie w kontekście zabezpieczenia tej jak najbardziej potrzebnej kwestii, czyli mieszkań dla tych, którzy te mieszkania utracili.
Po ubiegłorocznej powodzi straty w województwie dolnośląskim wyceniono na co najmniej 5 miliardów złotych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 5 tysięcy budynków mieszkalnych. Powódź bezpośrednio dotknęła ponad 160 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM.
TOK 360, teraz dalszy ciąg zamieszania w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Choć akurat członek tej rady, Tadeusz Kowalski, jest przekonany, że żadnego zamieszania nie ma.
Co więcej, Kowalski mówił w poranku TOK FM, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, iż Maciej Świrski nie mógł już pełnić funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Następne posiedzenie odbędzie się w środę, w najbliższą środę, czyli jutro. Już nowa przewodnicząca poprowadzi to posiedzenie. Rzeczywiście jest tak, że organy państwa nie uznawały jakichkolwiek decyzji Rady. Teraz proszę sobie wyobrazić, że nasza rozmowa, ale tak nie będzie, sprowokowałaby przewodniczącego do nałożenia kary. I dostajecie informację, że tutaj właśnie kara finansowa dla was jest. No,
idziemy do sądu
ale
i
sąd
mówimy,
oczywiście,
że
oddala, bo mówi, tak, podjęła osoba, która nie jest uprawniona. No, zgodnie z prawem o tym, kto jest uprawniony, rozstrzygnie w tym przypadku Trybunał Stanu.
Ale jeszcze są większe sprawy, procesy koncesyjne.
Oczywiście są procesy koncesyjne. I teraz też myślę, że tu pojawiły się w przestrzeni, że to nie jest ważne, czy Rada działa. Nie, nie, to jest bardzo ważne. Mhm. Mamy w tej chwili kilkanaście decyzji, które muszą być podjęte.
I jutro będą podejmowane.
I jutro będą podejmowane. To jest ważne dla rynku. Rynek musi mieć pewność prawną, że te decyzje, które podejmuje Rada, są decyzjami obowiązującymi.
A jak Rada będzie w 4-osobowym, a nie 5, jak do tej pory składzie, to te decyzje będą ważne?
Tak, będą ważne, ponieważ wszystkie 5 mandatów jest obsadzonych, tylko jeden nie może być wykonywany.
Sam Maciej Świrski kwestionuje legalność zarówno piątkowej uchwały Sejmu o pociągnięciu go do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, jak i jego wczorajsze odwołanie z funkcji szefa Rady przez jej członków.
Posłowie chcą ukarać Świrskiego za blokowanie wypłaty 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowanie koncesji dla prywatnych nadawców, a także zaniedbania w badaniach oglądalności telewizji w Polsce.
Donald Trump przyznał, że Strefa Gazy zmaga się z głodem. Tym samym zaprzeczył twierdzeniom swojego bliskiego sojusznika.
Wczoraj premier Izraela ogłosił, że w strefie głodu nie ma. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
Możemy ocalić wiele osób, podkreślał prezydent Donald Trump podczas spotkania z brytyjskim premierem Keirem Starmerem w Szkocji. Niektóre z tych dzieci to prawdziwy głód. Nie da się tego udawać, więc będziemy jeszcze bardziej zaangażowani. Przeprowadziliśmy kilka zrzutów i ludzie zbiegają się po tę pomoc. Brytyjczycy, Niemcy czy Francuzi, ci ostatnio ogłosili niedawno, że uznają Palestynę, są coraz bardziej krytyczni wobec Izraelczyków. Kanclerz Friedrich Merz. Niemiecki rząd we współpracy z Jordanią zorganizuje zrzuty pomocy humanitarnej nad Gazą. Minister obrony będzie działać z Francją i Wielką Brytanią, które również są w stanie to zrobić. Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie dostępu Izraela do unijnych funduszy dla startupów technologicznych. Z kolei rząd Holandii zakazał wjazdu dwóm skrajnie prawicowym członkom gabinetu Netanyahu, ministrowi bezpieczeństwa wewnętrznego Itamarowi Ben-Gwirowi oraz szefowi resortów finansów Bezalelowi Smotriczowi. Coraz większą presję wywiera nie tylko zagranica, ale też izraelskie społeczeństwo. Tamtejsze dwie czołowe organizacje zajmujące się prawami człowieka po raz pierwszy przyznały, że ich kraj dopuszcza się na Palestyńczykach w Gazie ludobójstwa. Rząd Netanyahu zdecydowanie zaprzecza tym oskarżeniom. Twierdzi, że wszystkie obecne problemy Gazy to wina Hamasu, który zaatakował Izrael w październiku 2023 roku. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Naturalne otoczenie, historyczne wnętrza, kameralna atmosfera i oczywiście muzyka w wykonaniu wybitnych artystów.
Od 15 do 17 sierpnia w Otwocku Wielkim odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Breaking Classic. Z nazwy festiwalu zadowolony jest jeden z dyrektorów artystycznych imprezy, wybitny kontratenor Jakub Józef Orliński.
Jest to włamanie, wyłamanie, jest to przerwa, jest to, jak się szybko powie, Breaking Classic, czyli Breaking Classic. To jest prawidłowa nazwa tańca breakdance, bo to mówimy się na to breaking. No i właśnie jest Breaking Classic, czyli jest wiele bardzo znaczeń i my się bawimy tą nazwą, bawimy się też tą właśnie tym festiwalem i tym wszystkim, co tam się będzie działo, więc myślę, że działa.
Chcemy przede wszystkim pokazać muzykę klasyczną w bardziej przystępny sposób, jednocześnie jej nie upraszczając, mówił w Godzinie Kultury w TOK FM drugi dyrektor artystyczny Breaking Classic, kompozytor i pianista Aleksander Dębicz.
Ta przystępność polega na tym, że zapraszamy słuchaczy do zjawiskowo pięknej przestrzeni pałacu w Otwocku Wielkim na koncerty plenerowe, więc to już też w pewnym sensie skraca dystans. Po drugie, zapraszamy artystów, którzy z jednej strony są wybitnymi interpretatorami klasyki, a z drugiej strony są nowoczesnymi ludźmi, są chętni do eksperymentów, lubią flirtować z innymi gatunkami.
Wśród wykonawców, oprócz Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza, także Lucy Horsch, Łukasz Kuropaczewski czy Atom String Quartet. Mieszkańcy Krakowa szykować muszą się na duże utrudnienia w centrum miasta. W sobotę ruszą remonty na ulicy Piłsudskiego i Straszewskiego, które zdecydowanie pogorszą jakość życia mieszkańców i kierowców.
Odczują je też przedsiębiorcy, którzy w tamtej okolicy mają swoje lokale. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
Utrudniony będzie nie tylko transport towarów, ale też dotarcie do lokali. Miasto po obu stronach placu budowy umieści jednak specjalne elektroniczne ekrany dotykowe z informacjami o utrudnieniach. Zapowiada Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Będą wskazywały organizację ruchu, będą ułatwiały dojście do posesji. Tutaj stawiamy duży nacisk na to, by kierowcy i nie tylko kierowcy, ale też wszystkie osoby piesze mieli jasny dostęp do informacji.
Remont podzielony będzie na dwa etapy.
W pierwszym etapie prace dotyczyć będą ulicy Piłsudskiego. W drugim etapie, który będzie najprawdopodobniej od połowy października, zostanie wymienione torowisko na Straszewskiego. To będzie wykonane w technologii płyt monolitycznych. Okres wyłączenia ruchu na Straszewskiego planowany jest na około 6 miesięcy. To jest też związane z tym, że mamy specjalną technologię, która ma ułatwić i przyspieszyć realizację prac. Na samym skrzyżowaniu ze Straszewskiego będą wykonane takie, zamontowane tam specjalne takie płyty monolityczne, co znacznie przyspieszy realizację robót.
Przez pierwsze 3 miesiące trwania prac ulica Straszewskiego dostępna będzie jedynie dla komunikacji miejskiej.
W tej części TOK 360 to już wszystko. Z Tamarą Pawlik-Lipską słyszymy się za kilka chwil w informacjach o 12.20, a teraz wracamy do jednego z najważniejszych tematów dnia. Jest z nami Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy MSWiA. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Już nie MSWiA, ale ministra koordynatora służb specjalnych. Dlatego ta sprawa ABW jest dla mnie taka ważna.
No właśnie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wpadła na rosyjski ślad w sprawie dwóch podpaleń, do których doszło w zeszłym roku w Warszawie i w Radomiu. 23 maja w Warszawie i 30 maja w Radomiu. Podpalone zostały składy budowlane. Jak wyraźny jest rosyjski trop w tej sprawie?
bardzo wyraźny. Na szczęście tutaj zadziałali nasi strażacy. Zlokalizowany ten pożar był dość szybko i szybko, bo te działania straży pożarnej trwały, szybko zostało to ugaszone. Dość czytelny ten pożar był, szczególnie ten radomski, dlatego że tak jak rozmawiałem ze strażakami, on zaistniał w jakby czterech oddzielnych miejscach jednocześnie, czyli tutaj doszło do podpalenia w czterech różnych miejscach jednocześnie.
Czyli to było jakby z góry było wiadomo, że to jest podpalenie.
Czy wskazywało wszystkie ślady na uzasadnione podejrzenie podpalenia? Kwestia była taka, kto i dlaczego to uczynił.
Co wiemy więcej w takim razie o potencjalnym sprawcy?
Sprawca to jest 27-letni Kolumbijczyk. On przyleciał z Kolumbii do Madrytu, tam wylądował, tam przesiadł się na samolot do Warszawy, następnie przybył do Warszawy. 23 z maja był pierwszy pożar w Warszawie, 30 maja w Radomiu, później wsiadł w pociąg, pojechał sobie do Pragi Czeskiej i tam podpalił zajezdnię autobusową. Natomiast co jest ciekawe, co ustalili nasi funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mężczyzna został zwerbowany przez osobę, która pochodzi ze służb specjalnych, służb wywiadowczych Rosji. Ta osoba wyznaczyła mu cele, ta osoba dała instrukcję, jak należy przygotowywać te koktajle Mołotowa do podpalenia. Ta osoba też instruowała go, jak należy to dokumentować, bo te materiały, które potem były z tego zrobione, takie dokumentalne materiały, jakieś filmiki, jakieś zdjęcia, zostały przesłane do rosyjskich mediów, które wykorzystywały to propagandowo. Propagandowo pokazując, że tam doszło do podpalenia nie składu budowlanego, ale dużego takiego węzła logistycznego sprzętu wojskowego na pomoc walczącej Ukrainie. I to propagandowo sobie rosyjskie służby u siebie rozprzestrzeniały.
Czyli siejemy chaos i dokonujemy zniszczeń w Polsce, a działamy na rzecz propagandy w Rosji. No to jest dosyć sprytne. A to jest w ogóle sposób...
To sprytne, tym bardziej, że wie pan co, tutaj jeszcze zatrzymajmy się na chwilę. Mężczyzna został zwerbowany przez Telegram. Te środki takie do nawiązywania kontaktów. I tak naprawdę on nie działał żadnych pobudek innych, jak tylko finansowych. To nie jest jakiś ktoś, kto ideologicznie wspiera Rosję, czy walczy przeciwko tym, którzy Rosji nie służą. On po prostu za pieniądze zwerbowany został, żeby przyjechać do Polski i coś podpalić. Potem był w Czechach i tam został zatrzymany. Dokończmy jeszcze ten wątek, bo on tam za swoje czyny już został skazany przez sąd czeski. Odsiaduje wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Przez polskie prawo to jest oceniane znacznie wysoko, bo tam jest kara od 10 lat nawet do dożywocia.
I też w Czechach przyznał się do winy.
Tam był przesłuchiwany, tam usłyszał zarzuty, tam składał wyjaśnienia.
To jest w ogóle sposób działania rosyjskich służb, które wykorzystując właśnie ten komunikator Telegram werbują osoby pochodzące z Ameryki Łacińskiej, które mają doświadczenie wojskowe. No i jak rozumiem, przekazują im dokładne wskazówki, jak działać, co podpalać, gdzie się udać.
Tak, oni go instruowali, które cele. Najpierw pewnie robione było rozpoznanie, później w którym miejscu podłożyć ładunek jakiś zapalny, no nie wybuchowy oczywiście, jakieś tam ładunki zapalne i później to wszystko udokumentować. To jest, mówimy teraz o typowej dywersji, ale bardziej groźna moim zdaniem jest inna część działalności służb wywiadowczych Rosji, służb, które starają się zdestabilizować nasz kraj, to jest dezinformacja. I to jest szerzone niestety na co dzień. Przerażające jest to, że niektórzy wykorzystują to do walki politycznej, żeby dezinformować. I to jest rozchwianie takie naszym społeczeństwem, rozchwianie Polakami. Zwróćmy uwagę też na to, bo to jest też bardzo ważny element. Rosjanom bardzo zależy na tym, żeby skłócić Polaka z Polakiem, żeby skłócić Polaków z sojusznikami, z Niemcami, Amerykanami, Francuzami, żeby to wszystko, co jest w Unii Europejskiej czy w NATO, zdestabilizować, bo wtedy oni dokładnie wiedzą, że w jedności siła, jeżeli w Unii Europejskiej będzie mocne państwa, mocno wspierane, wspierają się nawzajem w NATO, jeden za drugiego, jak muszkieterowie, wtedy są nie do ruszenia, więc próbują rozchwiać, próbują wbić klina, próbują napuścić jeden kraj na drugiego. I teraz dziwię się, że tak zwani pożyteczni idioci, bo to takie modne słowo było jeżdżą, robią jakieś zadymy, wymyślają jakieś fejki, powielają te fejki, a tak naprawdę powinny te osoby sobie uświadomić. Zagrożenie jest na wschodzie. Zachodzie są nasi sojusznicy.
Ja wiem, do czego pan pije, natomiast to muszę od razu zapytać, w jaki sposób polskie służby mogą z tą dezinformacją walczyć i czy faktycznie za nią nadążają?
Nadążamy, oczywiście, że nadążamy. Ja wielokrotnie takie fejki, które ukazują się w mediach społecznościowych, jest pan poseł jeden, którego nazwiska nadaremno nie chcę wymieniać, który tak przoduje w tym wszystkim. Ostatnio, wie pan co wymyślił, gdzieś tam znalazł zdjęcie Polaków, rdzennych Polaków, dziada, pradziada, siedzących pod drzewem w jakimś parku w Szczecinie, odpoczywających. I on od razu, że to uchodźcy, że to migranci, taki hejt wylewa. A to siedzieli Polacy. Zobaczcie państwo, jaki hejt był w Gorzowie, gdzie grupa artystów z Senegalu przyjechali, zwiedzali miasto. Zostali nagrani, została też na nich wylana zimna woda z hejtu. Do czego to dąży?
Bardzo dziękuję. Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, był z nami. Za chwilę informacje w Radiu Tok FM, a po informacjach o rozwoju sytuacji w Ukrainie i wokół Ukrainy.
Autopromocja. Poranek Radia Tok FM. Analizy, wywiady i bieżące informacje. Codziennie inna osobowość i inne spojrzenie na świat. Maciej Głogowski.
Potrzeba dochowania dziennikarskiej bezstronności nie może być przeciwstawiona postawie elementarnej uczciwości. Dla mnie uczciwe jest nazywanie rzeczy takimi, jakie są. Dobro dobrem, a zło złem.
Poranek Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 9. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do środy. Pieczarki 4,99 za opakowanie 500 gramów oraz świeże udorób pod udzie kurczaka pakowane próżniowo Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy schab wieprzowy bez kości 17,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Stan wód na Żuławach Wiślanych jest wysoki, informuje wojewoda warmińsko-mazurski. W Elblągu sytuacja nie pogarsza się, a miasto oferuje mieszkańcom worki z piaskiem i lawety do wywożenia na parkingi zalanych aut. Wojewoda zapewnia też, że służby są gotowe do użycia sił powietrznych, by wesprzeć zabezpieczenia przeciwpowodziowe na Żuławach w miejscach, gdzie nie da się już poruszać ruchem kołowym. Unia Europejska skapitulowała przed Stanami Zjednoczonymi, akceptując 15-procentowe cła na większości swojego eksportu do USA, pisze dziś El País. To pokazuje geopolityczną słabość wspólnoty, komentuje dziennik. Zakończono akcję poszukiwawczą 16-latka, który zniknął w Bałtyku. Poszukiwany został uznany za zaginionego. Wczoraj w Dziwnówku dwóch braci weszło do morza. Jednemu z nich nie udało się wyjść na ląd. Akcję zakończono z uwagi na bardzo trudne warunki na morzu.
12:21, Tok 360, Filip Kekusz. Jest z nami Michał Kacewicz z telewizji Białsat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezydent USA Donald Trump był cierpliwy wobec Kremla, ale zaczyna zdawać sobie sprawę, że Rosjanie nie chcą zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Tak w komentarzu redakcyjnym ocenił amerykański dziennik Wall Street Journal. Termin ultimatum postawionemu Rosji Donald Trump skrócił. Ma wynieść 10 albo 12 dni, a nie upływać pod koniec sierpnia, jak to było do tej pory. A Rosja chyba na razie nic sobie z tego nie robi, prawda?
No chyba sobie nic z tego nie robi i to chyba jest jasne w zasadzie od początku starań Donalda Trumpa o tak zwany pokój w tej wojnie. Ten sygnał jest takim sygnałem, właściwie bezsilności Donalda Trumpa, bo nie był w stanie ugrać nic na początku za pomocą potężnych nacisków na Ukrainę, żeby zgodziła się na daleko idący kompromis. No i nie jest w stanie teraz nic ugrać za pomocą nacisków, no dużo mniej potężnych jednak, i ofert też, bo to nie tylko naciski, kierowanych na Kreml. I chyba tak będzie, dlatego że dość jasne od samego początku jest, że celem Putina jest w jakikolwiek sposób zniszczenie niepodległej państwowości ukraińskiej, podporządkowanie sobie Ukrainy nie w sensie militarnym i zajęcia terytoriów, a w sensie po prostu politycznym. No i do tego celu nie zbliżył się, chociaż no, obserwując różne wydarzenia wewnątrz ukraińskie, może Rosja sądzić, że w pewnym momencie bardzo mocno no, osłabiając Ukrainę, także od strony takiej społecznej, poprzez no, właśnie wyniszczanie, poprzez niszczenie państwa, poprzez straty wojenne, będzie się do tego celu Rosja zbliżała. No ale na razie jest chyba jeszcze daleko i to oznacza, że wojna będzie trwała, no dość dużej intensywności walk frontowych, ale też ataków na wewnętrzną infrastrukturę cywilną wewnątrz Ukrainy, ale też wewnątrz Rosji, bo przecież Ukraina się odgryza za pomocą ataków dronowych. No nie zakładam, że Rosja podejmie jeszcze wielokrotnie różnego rodzaju próby pozorowania procesu pokojowego, to znaczy w tym okresie ultimatum może się pojawić jakiś pomysł kolejnego spotkania, z którego niewiele będzie wynikało i tak to się będzie działo. Trump bardzo mocno przywiązał się jednak do idei no nie angażowania się tak jednoznacznie i w taki sposób, jak robiła ta administracja Bidena po stronie Ukrainy. No, to jest zrozumiałe, że gdyby wszedł w buty Bidena, no to byłoby to źle odebrane przez jego elektorat. Więc unika tego jak może, chociaż w rzeczy samej przecież jakiegoś potężnego na razie ograniczenia wsparcia amerykańskiego też nie ma. No, ale wiadomo, że to jest kwestia różnych narracji politycznych i jeśli chodzi o te narracje, no to Trump będzie starał się do końca pokazać, że zapewni pokój za pomocą takiej wahadłowej dyplomacji, nie za pomocą jednostronnego wsparcia dla jednej ze stron i tak dalej, i tak dalej.
Ale to się wydaje jednak dosyć idealistyczne marzenie, biorąc pod uwagę chociażby, jak widać, to co pan powiedział parę minut temu, że Władimir Putin od samego początku nie przejawia żadnych skłonności do tego, żeby negocjować. Co więcej, jego otoczenie i on sam mówią o tym, że wciąż w mocy pozostają cele, które przyświecały atakowi na Ukrainę na pełną skalę w 2022 roku.
Jednoznacznie. To są cele, które no właśnie sprowadzają się do pozbawienia Ukrainy niepodległości, suwerenności. Mało tego, Putin zapewne gra teraz nie tylko o te cele, ale też o cele związane z powrotem do sytuacji sprzed wojny, czyli cofnięcia sankcji europejskich, zachodnich, amerykańskich, ale też być może powrotu do różnych rozwiązań, które utracił w momencie wojny, czyli na przykład zniszczony Nord Stream, zablokowany Nord Stream, no to biznes prowadzony z Zachodem, tak jak przed wojną. To są wszystko rzeczy, które ze strony rosyjskiej leżą na stole i oni po prostu czekają na zmęczenie i takie wyraźne tąpnięcie, osłabienie samej Ukrainy, ale też zmęczenie Zachodu, zmęczenie Stanów Zjednoczonych przedłużającą się wojną. Rosja ma zasoby, żeby tę wojnę prowadzić. Oczywiście prowadzi ją tak, jak prowadzi, nie odnosi wielkich sukcesów, ponosi wielkie straty, ale na razie te zasoby ma, no jest w stanie prowadzić zapewne tę wojnę jeszcze długo. Obecny, tak jak słyszałem niedawno, parytet, proporcja, taka dosyć krwawa proporcja strat między Ukrainą a Rosją wynosi 1:3, czyli jeden żołnierz wyłączony z walki, niekoniecznie zabity ukraiński na 3 żołnierzy rosyjskich. I to jest proporcja, która na razie nie jest korzystna dla Ukrainy w dłuższej perspektywie. Znaczy ona,
biorąc pod uwagę potencjał demograficzny obu państw i zdolność mobilizacji.
Pod uwagę, tak jest, demografia obu państw, która oczywiście nie jest najlepsza, oba państwa są w kryzysie demograficznym, ale Rosja ma jednak większy potencjał demograficzny, więc te proporcje, które może by zmusiły Rosję i by wpłynęły na gospodarkę rosyjską i na społeczeństwo rosyjskie, które byłyby bolesne rzeczywiście dla Rosji i nie do odtworzenia, jeśli chodzi o siły zbrojne rosyjskie, to byłoby 1:5. No na razie Ukraina nie jest w stanie się zbliżyć do tej proporcji.
Donald Trump mówi o tak zwanych sankcjach wtórnych, które mogą zostać nałożone na Rosję, jeśli to ultimatum, o którym mówi, nie zostanie wypełnione. Co to takiego i czy w ten sposób działania rzeczywiście może doprowadzić do jakiejś reakcji po stronie Moskwy? I mówiąc o reakcji, mam na myśli to, że będzie spokojniej na froncie i także w miastach oddalonych od frontu.
No tu chodziłoby zapewne o wprowadzenie sankcji wobec państw, które handlują z Rosją i najważniejszą sprawą tutaj w tym momencie to byłoby, rozumiem, że wprowadzenie sankcji byłoby rzeczą trudną wobec głównego państwa, które jest, dwóch głównych państw w zasadzie, Chiny i Indie. Jeśli chodzi o Chiny, to sprawa jest dość jasna, bo tu i tak jest prowadzona wojna handlowa między Stanami a Chinami i tak Chiny będą wspierały Rosję, znaczy w tym sensie, że będą kupowały surowce od Rosji, a przede wszystkim chodzi o ropę naftową, to w przypadku Indii, drugiego państwa, które jest potężnym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej, rzeczywiście doprowadzenie do sytuacji, w których Indie by przestały kupować rosyjską ropę, czy to pod wpływem zagrożenia sankcjami, czy to pod wpływem jakiejś oferty ze strony Stanów, Zachodu szerzej dla Indii i państw arabskich, państw Zatoki, bo rozumiem, że musiałyby być jakoś tutaj włączone w tą dyplomację, to gdyby Indie rzeczywiście przestały kupować ropę od Rosji, byłby to bardzo duży problem finansowy dla budżetu rosyjskiego i bardzo mocno ograniczający zdolności produkcyjne Rosji i zdolności prowadzenia wojny.
Wiadomo, że Donald Trump od początku swojej kadencji starał się przedstawiać jako osoba, która jest w stanie dopiąć rozmaitych deali, jeśli chodzi właśnie o pokój, czy to Rosja-Ukraina, czy to zawieszenie działań w Strefie Gazy, nie wychodzi na razie, a spotkanie Władimir Putin Donald Trump jest możliwe. Domyślam się, że Donald Trump takiego spotkania by chciał. Niemniej pytanie, czy biorąc pod uwagę pewne różnice w uprawianiu polityki, ten spektakl nie obróciłby się przeciwko Trumpowi?
Nie wiem, czy przeciwko Trumpowi, natomiast też jest tak, że zapewne w interesie ukraińskim jest też, żeby do takiego spotkania jednak doszło, bo tutaj można założyć, że pozycja Putina się specjalnie nie zmieni i to nie będzie tak, że Putin jakoś oczaruje po raz kolejny Trumpa i Trump nagle zacznie myśleć, że jednak trzeba dać kolejny długi kredyt zaufania Rosji, Trump zapewne usłyszy od Putina to, co słyszał wiele razy i także w toku tych prowadzonych różnych rozmów w Stambule, że ta pozycja rosyjska się specjalnie tutaj nie zmienia. Tak? To są cały czas te same żądania ze strony rosyjskiej i perspektywa ustępstwa nie jest jakaś duża. Chyba, że rzeczywiście w ramach takiej rozmowy, że Putin czeka na taką rozmowę, żeby właśnie tam wymóc na Trumpie jakieś daleko idące ustępstwa. Ale biorąc pod uwagę te oczekiwania Putina, to musiałoby być znowuż ustępstwa związane z de facto oddaniem Ukrainy w ręce rosyjskie, na co Trump chyba się nie może zgodzić, bo to byłaby jego dużo straszniejsza wizerunkowa porażka niż powrót do takiej polityki, o czym wspominałem wcześniej, prowadzonej przez poprzednią administrację amerykańską.
Bardzo dziękuję. Michał Kacewicz, dziękuję. Telewizja Bielsat był z nami, a teraz sprawdzimy, co dzisiaj słychać w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członek Rady Programowej Telewizji Polskiej, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszymy się dobrze. No właśnie.
Ja słyszę bardzo dobrze, a mnie nie?
Dosyć dobrze, myślę, że damy radę. Narasta chaos w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji po tym, jak Sejm przegłosował wniosek o postawienie Macieja Świrskiego, przewodniczącego Rady, przed Trybunałem Stanu. No i mimo, że nie powinien pełnić swoich obowiązków, Świrski wczoraj przyszedł do pracy, ale długo Radzie nie przewodniczył, bo został odwołany przez czwórkę pozostałych członków Rady. I wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy u progu takiego chaosu, że tutaj też będziemy mieli jakąś dwuwładzę, dwupaństwowość, trochę się tworzy taki podwójny system prawdy, jak przy Krajowej Radzie Sądownictwa czy Trybunale Konstytucyjnym. Jak to teraz wyprostować?
Wie pan, mnie się wydaje, że ta sytuacja to akurat nie jest dwuwładza. To jest sytuacja taka, w której... O, przepraszam, teraz już chyba będzie mnie dobrze słyszę.
W której to się troszkę unormowało. To znaczy to, że jest przewodniczący, organ może działać. Ja w sumie tę decyzję wczorajszą o odwołaniu Świrskiego i powołaniu nowej przewodniczącej na jego miejsce oceniam jako racjonalną i taką rozsądną, bo po prostu rynek oczekuje na to, żeby ten regulator działał, wydawał decyzje, gdzieś jakieś podejmował jakieś decyzje dotyczące bieżącej działalności nadawców, to jest potrzebne. Natomiast najistotniejszą z mojego punktu widzenia konsekwencją tego ostatecznie, co się wczoraj stało, jest to, że teraz decyzje w Krajowej Radzie, jakakolwiek decyzja, jaka by miała nie być podjęta, żadna uchwała nie może być podjęta bez zgody wszystkich uczestników, wszystkich członków. Bo ich zostało czterech. Znaczy jest pan Świrski, który członkiem jest, ale jest nieaktywnym, no bo jest zawieszony. Więc czterech członków podejmuje decyzję. No, to jest taka zaszłość jeszcze z 2005 roku. PiS to zrobił kiedyś, że głosowanie odbywa się czterema głosami. Muszą być co najmniej cztery głosy. No jest czterech członków, a więc mogą być decyzje wyłącznie jednogłośnie.
Natomiast ja zastanawiam się jednak, czy chaosu nie będzie, jeśli okaże się, że trzeba ten mandat Macieja Świrskiego obsadzić na nowo, dlatego że skoro prawdopodobnie nowy prezydent nie będzie uznawał decyzji Sejmu w sprawie postawienia Świrskiego przed Trybunałem Stanu, nie będzie też uznawał tego, że nie jest przewodniczącym. No i teraz ten mandat może pozostać tak nieobsadzony, nieaktywny. Sytuacja może być zablokowana jeszcze przez wiele miesięcy, zanim ta sprawa wyprostuje się z Karolem Nawrockim.
Nie, tutaj prezydent nie ma nic do w tej sprawie do zrobienia. Powołuje członka, ale przede wszystkim ten członek, który został powołany, to nie jest członek powołany przez Macieja Świrskiego, tylko przez Sejm. Więc to co najwyżej Sejm mógłby uzupełniać ten wakat. Natomiast tego wakatu nie ma do czasu wyroku Trybunału Stanu.
Okej, czyli w takim razie...
Tylko Trybunał Stanu może pozbawić mandatu członka. W tej chwili decyzja o postawieniu przed Trybunałem oznacza zawieszenie wykonywania tego mandatu, natomiast nie jego utratę. O utracie mógłby zdecydować Trybunał Stanu, gdyby uznał, że jest rzeczywiście winny tych naruszeń, które mu zostały co mu zostało zarzucone. I do czasu, póki on jest tym członkiem, no to tego uzupełnienia być nie może. A jeżeli już by na przykład, nie wiem, pan Świrski zrezygnował, zawsze może to zrobić, zrezygnować z mandatu, wtedy uzupełnienia dokonuje ta instytucja, która go powołała, w tym wypadku Sejm.
Maciej Świrski na razie zachowuje się dosyć zachowawczo, dlatego że powiedział, że nie będzie walczył, natomiast nie uznaje tego stanowiska. Co to pana zdaniem oznacza?
No, ja mam wrażenie, że wygląda na to, że pan Świrski od dłuższego czasu sprawia wrażenie człowieka, no takiego delikatnie mówiąc, lekko oderwanego od rzeczywistości. I on żadnych decyzji nie uznaje. Podjął decyzję, że nie uznaje decyzji Sejmu. No, to są jakieś, wie pan, głupstwa zupełne. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. To, że on nie uznaje jakiejś decyzji, to nie znaczy, że ich nie ma. Że nie uznaje sytuacji, która jest. No ta sytuacja jest i po prostu tutaj nic się nie zmienia. To, że nie będzie zapowiada, że nie będzie podejmował jakichś działań, to akurat uważam, że dobrze, bo to nie jest potrzebne, żeby teraz pan Świrski wykonywał jakieś, no nie wiadomo, jakieś świetliste gesty, chociaż tak na razie sprowadza się to tylko do jakichś słów i zapowiedzi, ale też nie sądzę, żeby mógł cośkolwiek więcej zrobić.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i członek Rady Programowej Telewizji Polskiej, był z nami. Zbliża się godzina 12.40, tak więc za chwilę na EKG zaprosi państwa Tomasz Setta, który z Łukaszem Kozłowskim, głównym ekonomistą Federacji Przedsiębiorców Polskich, porozmawia między innymi o minimalnej składce zdrowotnej dla przedsiębiorców i priorytetów dla nowej ministry zdrowia.
Reklama.
RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Smartfon Motorola Edge 50 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Taniej o 200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Patrz Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej.
No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu.
Bo w Media Expert taniej masz.
Słońce, droga,
I ty w nowym Suzuki. Jeszcze zdążysz na wymarzony wakacyjny wypad. Wyprzedaż w salonach Suzuki. Zapłać połowę i ruszaj. Witara od 46 450, a S-Cross od 50 950 zł. Wolisz raty? Witara od 425, a S-Cross od 466 zł miesięcznie. Twoje lato, twoje Suzuki. Szczegóły na suzuki.pl i w salonach.
Peleton zbliża się do stacji. Wychodzi na ostatnią prostą. Ale co to? Kowalski z rodziną przyspieszają. Wysuwają się na prowadzenie, ale pędzą. Będzie zwycięstwo, tak! Kibice wygrywają. To piękny czas dla fanów kolarstwa. Jak cudownie być klientem Orlenu. Z okazji Tour de Pologne z aplikacją Orlen Witaj na stacjach czekają na Was specjalne zestawy kibica. Orlen, sponsor główny Tour de Pologne UCI World Tour.
Halo, Halina, czy ty wiesz, że w Aldi mają codziennie niskie ceny? No nie ma czasu. Rozłączaj się i leć na zakupy!
W tym tygodniu ser Królewski Sierpc. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,49. Teraz drugi produkt, aż 60% taniej. Tylko 4,49 za 135 gramów przy zakupie dwóch opakowań. A kawa mielona MK Cafe Premium w supercenie. Jedynie 27,99 za pół kilograma przy zakupie dwóch sztuk. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi.
Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz tylko 8,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy.
Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów.
W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl.
Do wybitnych świat należy. Ty, ale co to w ogóle znaczy? Powiem wam, Michał jest wybitny.